Witam Państwa, kłaniam się Wysław Pilch. Proszę Państwa, a teraz będę mówił o sprawie, która dla Azjatów jest ważna. Zobaczycie Państwo, jak bardzo ważna. A w China News, CN, w dziale polityka mamy artykuł południowo-koreański. Premier nominuje kobietę na ministra spraw zagranicznych pomimo oporu opozycji. I cytuję. Prezydent Korei Południowej, pan Moon, w niedzielę wyznaczył panią Kang jako pierwszego ministra spraw zagranicznych kraju, kobietę, pierwszą kobietę, mimo ostrej opozycji ze strony konserwatywnych partii opozycyjnych. Moon oświadczył podczas ceremonii wręczania nominacji, że tak się stało, ponieważ uważa, że ta pani powinna zostać właśnie ministrem spraw zagranicznych. Liberalny przywódca, jakim jest Moon, o który objął urząd 10 maja, mianował panią Kang ministrem spraw zagranicznych 21 maja, znaczy naprzód kandydatem. Ale i to wszystko zostało, ale nominowanie, nie nominowanie, a już faktyczne zatwierdzenie tej pani na stanowisku ministra spraw zagranicznych opóźniło się ze względu na silne opozycje ze strony partii konserwatywnych. Partie konserwatywne sprzeciwiły się naprzód nominacji a pani Kang, mimo tego, że 80% południowych Koreańczyków wyraziło zgodę na nominację członka gabinetu Moona, właśnie panią Kang. Mniejsze konserwatywne partie, jako Partia Sprawiedliwości, Centrowa Partia Ludowa, potępiły nominację pani Kang przez pana Moona, chociaż nominacja jest prawem prezydenta. Mała progresywna Partia Sprawiedliwości powitała nominację pani Kang mówiąc, ta nominacja sprzeciwiała się tej nominacji, ponieważ jest opozycją. Tak, opozycja dla opozycji. No, autentycznie tak to napisano. Prezydent Moon powiedział, że potrzebuje ministra spraw zagranicznych bardzo szybko, ponieważ szczyt Korea Południowa USA jest za rogiem, a oprócz tego jeszcze spotkanie G20. No właśnie, pan Moon ma wyjechać do Waszyngtonu 28 czerwca na dwudniowe spotkanie z prezydentem Trumpem, które się odbędzie 29. I to wszystko. Niby nic, prawda? Niby nic, a awantura jak jest na cholera. No tak, no bo to w końcu nic dziwnego. Wiecie Państwo, pozycja kobiet to jest w ogóle rzecz naprawdę znacznie bardziej skomplikowana, niż się komukolwiek wydaje. Mówię o Azji Wschodniej. I to nie jest prawdą, że ona jest tylko słaba. Bo bardzo często, szczególnie starszych kobiet, szczególnie kobiet już, które mają dorastające dzieci, jest ogromnie ważna. Ogromnie ważna. Oczywiście nie sposób porównywać pozycji kobiety w Europie do pozycji, czy powiedzmy szczególnie w Polsce, do pozycji kobiety w Azji, ale to nie jest tak, że kobieta nic nie może. Nie. Naprawdę to nie jest tak. Już abstrahując do tego wszystkiego, od zwyczajów i obyczajów w Azji Wschodniej i nie tylko zresztą, które są naprawdę bardzo złożone i tutaj można wiele na ten temat mówić, to rzeczą jakby naturalną jest, że w Azji Wschodniej kobiety raczej nie stoją w pierwszych rzędach w swoich państwach. Nie są widoczne. No, ja sobie naprawdę trudno by było sobie wyobrazić na przykład w Japonii kobietę. A dla mnie Japonia jest ultrakonserwatywnym krajem. W Chinach, jak już Państwo wiecie, w rządzie jest kilka kobiet. Nie wiem, jak to wygląda w Komitecie Centralnym KPH. Nie pamiętam. Natomiast w rządzie jest kilka kobiet. A i teraz tak, i teraz nie ulega wątpliwości, że będzie miała miejsce powolna zmiana sposobu patrzenia się na kobiety. Bardzo powolna, ale jednak będzie miała miejsce. I co do tego nie ma wątpliwości. To będzie rozłożone na wiele, wiele, wiele dziesiątków lat, jeśli nie setek. I nikt mi nie powie, że tak jest, że to przyjdzie w jednym pokoleniu, czy w dwóch, czy trzech. Nie, po prostu nie. Najlepszym przykładem są Chiny, gdzie noworodki, znaczy płody płci żeńskiej są usuwane. Nawet wtedy, kiedy jest zagrożenie zdrowia matki takim usunięciem płodu. Jest to moim zdaniem barbarzyństwo, no ale jakby nic na to się nie poradzi. To są uwarunkowania kulturowe, uwarunkowania sięgające tysięcy lat, więc proszę nie zapomnieć o jednej rzeczy, że polityka jednego dziecka doprowadziła do sytuacji, w której kobieta albo mogła mieć, znaczy kobieta koniecznie chciała mieć chłopca. Jeśli miała pierwszą dziewczynkę, to już drugą dziewczynkę w żadnym wypadku nie mogła mieć, bo już by nie mogła mieć innego dziecka. Więc jeśli miała drugi raz zaszła w ciążę, to jeśli się okazało, że USG, które niestety już jest popularne, niestety, bo to właśnie USG powoduje, że w wczesnym etapie można odróżnić płeć dziecka i w momencie, kiedy taka kobieta miała drugą dziewczynkę, no to automatycznie pozbywała się tego płodu. To jest straszne, ale proszę Państwa, to jest wynik tak skomplikowanych relacji, że ja nie podejmuję się w szczególności, nie podejmuję się oskarżać te kobiety o zbrodnie, aczkolwiek jest to bez wątpienia zbrodnia. Kobiety w Azji mają słabszą pozycję, ale w pewnym okresie życia, jak powiadam, zmienia się to, natomiast już w Chinach to się zdecydowanie zmieniło, no bo proszę nie zapomnieć o tym, że w Chinach brakuje około 30 milionów kobiet. Brakuje. Dla równowagi męsko-damskiej brakuje około 30 milionów kobiet. Więc to jest sytuacja, zaczyna być naprawdę nieciekawa. I to jest jeden z ogromnych problemów chińskich. I to będzie jeden z ogromnych problemów chińskich, bo wbrew temu, co mówią te pajace paradujące na ulicach, te pedały i inna hołota, mężczyzna nie urodzi dziecka. Nie. I nic się na to nie poradzi. W związku z tym do tego potrzebna jest kobieta i mężczyzna. No. I dlatego od tysięcy lat podstawową komórką społeczną jest rodzina, złożona z kobiety i mężczyzny. A to pedalstwo może sobie gadać, co chce i tak niczego nie zmieni. Proszę Państwa, więc ta pani Kang została ministrem spraw zagranicznych. Mnie to cieszy. Mnie zawsze cieszy, kiedy kobiety są na wysokich stanowiskach, bo na przykład obecna pani premier jest najwyższego lotu i ja bardzo się cieszę, że Polacy mają taką premier, natomiast była pani premier powinna zgnić w więzieniu i to też jest oczywistością. No ale to już zupełnie inna bajka. Proszę Państwa, jak już powiedziałem, pan prezydent Moon stoczył ostrą batalię z partiami opozycyjnymi o stanowisko pani minister spraw zagranicznych, pani Kang. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.